Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójcik. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Tomasz Kaszubowski. Najkrócej, gdybym chciała przedstawić mojego gościa, powiem tak, wirtuos gitary klasycznej. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
A teraz troszeczkę szerzej, ponieważ winna jestem szersze przedstawienie naszym słuchaczom. Urodzony w Warszawie, absolwent Liceum Ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Ciechanowie, Szkołę Muzyczną drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Warszawską Akademię Muzyczną. Ale cały czas z tego, co wiemy, to związki z naszą Ciechanowską Szkołą Muzyczną są, ponieważ jest pan w tej chwili wykładowcą, nauczycielem w tej szkole.
Tak, to prawda. Od kilku lat prowadzę klasę gitary w Ciechanowskiej Szkole Muzycznej. To już jest piąty rok mojej działalności pedagogicznej. No i gitarzyści już zaczęli się pokazywać i na koncertach w Ciechanowie i poza Ciechanowem już zdobywają nagrody. Tu mogę podać, że Marysia Jackowska, która występowała na ostatniej gali ciechanowskiej, zdobyła tych nagród już całe mnóstwo, ale nie tylko ona, pojawiają się nowi, zdolni gitarzyści, którzy będą na pewno się pokazywać i zdobywać, tak jak tego byśmy chcieli, jakieś laury na konkursach.
A młodzież chętnie uczy się gry na gitarze? No mamy takie czasy, kiedy zespoły muzyczne są bardzo popularne, no ale wie pan, bardziej te rockowe, tak? A więc jak oni podchodzą do gitary klasycznej generalnie?
Generalnie chyba kiedyś było z tym trochę lepiej, ponieważ gitarę klasyczną można było usłyszeć zupełnie przypadkiem. Na przykład włączając telewizor i w dobrej porze oglądalności można było usłyszeć gitarę klasyczną, jakiś na przykład recital gitarowy albo zespół kameralny, którym była używana gitara klasyczna. Podobnie było z radiem, była specjalna audycja poświęcona gitarze w drugim programie Polskiego Radia. Wiadomo, że tych rozgłośni kiedyś było mniej,
no, teraz jest bardzo dużo. Dwójka Nieodżałowana to były naprawdę wspaniałe audycje.
Tak, Dwójka nadal to robi, chociaż już nie ma takiej specjalistycznej audycji poświęconej gitarze, ale w Dwójce rzeczywiście gitara gości.
No dobrze, ale jakie były pana początki, pana zetknięcie się z gitarą? Czy to był własny pomysł młodego człowieka, który rodzice widzą, że ma talent muzyczny i trzeba coś z tym zrobić? Czy też został pan jakoś pokierowany?
Gitary były u mnie w domu, bo mój ojciec grał na gitarze. Natomiast były to gitary albo elektryczne, albo elektroakustyczne. A z gitarą klasyczną ja się zetknąłem właśnie poprzez media, poprzez telewizję, poprzez radio, a także bardzo dobrą robotę robiła Filharmonia Narodowa, która jeździła po szkołach, po szkołach podstawowych, po liceach, po szkołach muzycznych również. I ja wtedy kilkukrotnie usłyszałem, jak brzmi gitara klasyczna, w takim w ogóle bez mikrofonu, bez żadnego nagłośnienia. Wtedy nikomu to nie przeszkadzało, że to jest cicho. Wszyscy uważali, że jest wystarczająco głośno. I ten dźwięk mi się bardzo mi się spodobał. Gitara mnie zafascynowała. No i właściwie to tak trwa do dziś.
I już pan wiedział wtedy, że będzie to gitara.
Ja się jeszcze wahałem, bo to był bardzo późny wiek. To było liceum, kiedy ja pierwsze nuty zacząłem rozczytywać. To była druga klasa liceum. Ja do szkoły muzycznej w Ciechanowie trafiłem dopiero w trzeciej klasie liceum, więc to jak na muzyka to jest bardzo już wiek późny, zaawansowany. Właściwie wielu ludzi, którzy zaczyna naukę gry w takim wieku, no to już traktuje tak bardziej hobbystycznie całą sprawę, a ja jednak dążyłem do... Po jakimś czasie stwierdziłem, że to mogłaby być moja droga. Raz, że tego bym chciał, dwa, że ludzie, którzy mnie słyszą, mówią, że to się podoba, że to ma sens. I zachęciło mnie to wszystko do tego, żeby profesjonalnie się zająć gitarą. I trafiłem wtedy właśnie do pana profesora Bałuszki najpierw, potem do szkoły na Bednarskiej, znanej szkoły muzycznej drugiego stopnia imienia Chopina w Warszawie, którą ukończyłem jednocześnie robiąc pierwszy rok studiów już w Akademii Muzycznej w Warszawie.
Czyli te szkoły były i tak takim, rozumiem, świadomym wyborem, bo wtedy już pan wiedział, czego chce, jeśli chodzi o muzykę.
W momencie, kiedy trafiłem na Bednarską, tak, już wtedy pojawiło się takie marzenie, żeby właściwie profesjonalnie się zajmować muzyką, żeby grać, żeby próbować koncerty jakieś sobie zorganizować, żeby wystartować w jakichś konkursach. Tak, to już taka myśl była, że o takim wyczynowym bardziej zaangażowaniu w muzykę, że takim sportowym określeniem się posłużę.
Panie Tomaszu, przenieśmy się na moment jeszcze do atmosfery domu rodzinnego, bo no nie jest tajemnicą, że pana rodzony brat jest z kolei wirtuozem fortepianu. Czy te tradycje rodzinne były czymś naturalnym, skoro instrumenty były w domu i po prostu na nich grano?
No tak, oczywiście, to też miało wpływ, bo ja tą muzykę, czy Bacha, czy Chopina, czy Mozarta, czy etiudy Czernego, ja to wszystko znałem, wszystko to słyszałem za ściany, bo mój brat ćwiczył, uczył się tych utworów i człowiek nasiąka po prostu tą muzyką i to jest na pewno nie bez wpływu na kogoś, na takiego kogoś, kto dorasta i w atmosferze muzyki. Na pewno tak.
Ja tylko dodam, że trzeci z braci Kaszubowskich może zawodową muzyką się nie zajmuje, ale jest za to wirtuozem słowa. No to taki mój dodatek, ponieważ brat pana Tomasza, pan Piotr, często gości na antenie naszego radia. To teraz przejdźmy już do muzyka, który wiedział, czego chce, on skończył odpowiednie szkoły. No i co? I co się robi w takiej sytuacji, panie Tomaszu? Przychodzą już kontrakty, czy też trzeba jednak troszeczkę popracować nad swoją karierą?
To jest czynnik nieodzowny, żeby podejmować jakieś starania, czy o koncerty, czy o wypromowanie się. I no, staram się to robić. I starali się też to robić moi współpracownicy, z którymi grałem. Brałem udział w konkursach gitarowych. Zresztą nie tylko w gitarowych, bo również w konkursach piosenkarskich jako akompaniator. No i to jakoś było to odnotowywane gdzieś w różnych miejscach, czy w prasie, czy gdzieś w jakichś rozgłośniach radiowych. No i oczywiście nagrania, które zawsze płyta promuje muzyka. Nagrania radiowe, które się ukazują, które rozbrzmiewają w eterze, też to robią. Ja generalnie jakoś od początku lubiłem pracę w studiu. Uważałem, że mam tą umiejętność skupienia się i grania w taki sposób, jakbym chciał, nie widząc publiczności. I myślę, że to w dużej mierze przechodzi po prostu na te nagrania. Ta ekspresja pojawia się również na tych nagraniach płytowych i nie ma tego zubożenia takiego. Nieraz muzycy narzekają, że on świetnie zagra, ale i to jest prawda. No jak widzi publiczność, jak nie ma dla kogo grać, no to już te nagrania, no nie lubi tego, nie jest to jego żywioł.
A woli pan właśnie, panie Tomaszu, właśnie te studyjne nagrania, czy też jednak ta publiczność daje taką energię, która no jest takim pożywieniem dla muzyka, czy jednak studio?
Nie, to zawsze granie dla publiczności to jest ten cel główny. Nagrania to jest raz, że warto to utrwalić, to co się umie, to co się zrobiło, czy aranżacje, czy kompozycje, czy jak myślę, ciekawy jakiś program z kimś, kto śpiewa na przykład, czy z jakimś innym instrumentalistą, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby grać dla publiczności. No to jest ten żywioł każdego muzyka, no przynajmniej powinien być moim zdaniem.
To teraz chciałabym przejść do wątku, który wiąże się także z moimi zainteresowaniami, a mianowicie kultura latynoamerykańska, w przypadku mojego gościa, muzyka latynoamerykańska. Pana wieloletnie zainteresowania taką muzyką zaowocowały napisaniem nawet pracy na temat tańców argentyńskich. Proszę nam coś więcej o tym opowiedzieć.
Proszę państwa, muzyka argentyńska jest muzyką bardzo różnorodną stylistycznie. Tych form tanecznych i śpiewanych jest ponad 100. Jest to muzyka na wysokim poziomie artystycznym. Często tą muzyką zajmują się ludzie, którzy mają wykształcenie muzyczne. Nie są to wyłącznie jacyś ludowi artyści, ale ludzie, którzy właściwie raz, że tworzą te rytmy, bo rytmy też, to jest muzyka żywa, ale rytmy ciągle jakieś nowe powstają, jakieś połączenia, tworzą muzykę i korzystają z tego, co jest narodowe w ich kulturze. I tak się dzieje w wielu krajach latynoskich, ale myślę, że Argentyna jest tutaj jeszcze bardziej, tam jest nacisk w tej kulturze na artyzm, na profesjonalizm, jest mnóstwo gitarzystów, pianistów i akordeonistów, którzy którzy robią to na najwyższym poziomie. No jest to po prostu bardzo inspirująca muzyka i bardzo różnorodna, bo zawężenie muzyki argentyńskiej do tanga, no to było no, bardzo krzywdzące dla tej kultury muzycznej, bo to jest muzyka północy Argentyny, są rytmy takie pomieszane kulturowo, czyli takie kreolskie, ale też pierwiastek indiański, jest pierwiastek też muzyki czarnej w tej muzyce argentyńskiej. No i oczywiście jest taka muzyka, która przypomina na przykład naszego walca, która jest bardzo taka kreolska, zeuropeizowana, także to jest wielkie dziedzictwo tego narodu, ich właśnie muzyka. Właściwie można to grać, czerpać, właściwie to się nigdy nie kończy.
I mówić godzinami również. A biorąc pod uwagę tango, no to jednak jest tango argentyńskie, a nie hiszpańskie czy włoskie. To też o czymś świadczy.
Tak, oczywiście. Ale no, tango, to wszyscy wiemy, no czym jest tango, ale no, nie znamy takich form jak chacarera na przykład, czy samba argentyńska pisana przez Zeto, to jest zupełnie inna samba niż ta brazylijska, czy cueca, czy no, wiele innych, Vidala, Raski do Doble, no, wiele znakomitych takich ciekawych, naprawdę atrakcyjnie brzmiących form muzycznych, których my słuchamy tych piosenek, nie wiemy co to jest. Ja to starałem się zgłębić i ja to no, potrafię wysłyszeć, co to za forma jest. Oczywiście to też nie jestem Argentyńczykiem, nie mam tego opanowanego w 100%, ale coś, no, jakąś świadomość mam na temat muzyki argentyńskiej.
Panie Tomaszu, ale jak to się stało, że mieszkaniec Mazowsza, Polak, tak bardzo ukochał właśnie muzykę latynoamerykańską?
Ja lubię też bardzo muzykę polską, bo no, wychowałem się na muzyce Chopina, słuchałem muzyki Chopina, właściwie znam wszystkie utwory, które napisał Chopin. Słucham też muzyki klasycznej w ogóle, czy Beethovena, czy Bacha, czy Mozarta. Najłatwiej chyba zacząć słuchać muzyki klasycznej od Beethovena, to jest chyba najłatwiejszy do słuchania kompozytor. Ale no też trzeba mieć w muzyce jakąś swoją taką specjalizację, która jest jednocześnie pasją i czymś się starać może w tym świecie muzycznym wyróżnić jakoś. I ja myślę, że te rzeczy, no tak podkreślali czy krytycy, czy profesorowie, gitarzyści, że ta muzyka w moim wykonaniu no, brzmi jakoś tam stylowo. No to stała się moją drogą, czy jakąś poważniejszą działką, tak bym to określił.
Jak bardzo ta muzyka jest z panem związana, to świadczy też odbiór na koncertach, prawda? One się cieszą dużą popularnością, pana koncerty.
No tak, wydaje się, że muzyka instrumentalna, czy muzyka śpiewana, ale taka bardziej ambitna, trochę nam znika z mediów, ale jest cały czas zainteresowanie publiczności. Bywa tak, że jest cała sala, że nawet brakuje miejsc. Tak było na ostatnich koncertach moich w Warszawie. To bardzo cieszy jednak, że muzyka taka, która nie ma takiego wyraźnego bitu perkusyjnego, takiego transowego, czy nie jest bezpośrednio taneczna, znajduje publiczność, jakoś potrafi dotrzeć, podoba się publiczność. No to bardzo jest pocieszające.
To zapytam w ten sposób. Kogo wielkiego pan grał i z kim pan grał wielkim?
No to mogę tutaj wymienić jedno nazwisko nawet, bo jest nim Jorge Cardoso, który był takim gitarzystą, jak ja pierwszy raz słyszałem w Filharmonii, no to ogromne wrażenie to na mnie zrobiło. No nigdy nie przypuszczałem, że z nim zagram kiedyś. Okazuje się, że stało się to możliwe. Odbywałem u niego kurs w takiej miejscowości pod Warszawą i na koniec tego kursu były koncerty i Jorge Cardoso zaproponował, że mi zaakompaniuje. Byłem bardzo zadowolony z takiego obrotu spraw i no, świetnie się grało z nim. To jest raz, że to jest i świetny gitarzysta wirtuoz, który zagra wszystko. Dwa, że to jest kompozytor, który naprawdę no, za nim stoi ogromny dorobek kompozytorski i taki, który ja bardzo cenię, bo to jest muzyka melodyjna, czyli jakaś taka no, nawiązująca raz, że do folkloru i jego kraju, ale też neoklasyczna, bo po prostu ma melodię i posługuje się jakąś taką zrozumiałą harmonią. No i trzecia sprawa, że to jest świetny improwizator. No, zaskakująco ciekawie się z nim grało, bo właściwie potrafił zaaranżować natychmiast w mgnieniu oka jakiś utwór, dorobić jakby drugą gitarę do tego, co się grało. Więc to jest niezwykła umiejętność, wyjątkowo rzadka wśród muzyków klasycznych.
To było dla pana ciekawe doświadczenie?
To było taki kamień milowy na pewno to, że zostałem doceniony przez niego, no to było jakieś wyróżnienie, ale i no wielka radość. Takie spełnienie właściwie marzenia takiego młodzieńczego, które gdzieś tam było, ale nie przypuszczałem, że się spełni.
A czy kontakt utrzymuje pan z tym artystą?
Wysłałem mu ostatnie swoje nagranie, ostatnią moją płytę. Wcześniej wysyłałem mu płytę tą duetową, której no, bardzo się pochlebnie wyraził. No mam maila do niego, także możemy korespondować. Mam od niego nuty też, on przesyła mi nuty też utworów, które też komponował. No tak to, taka historia.
Bardzo interesująca historia i to pokazuje, że marzenia się spełniają, że nasi idole mogą stać się naszymi przyjaciółmi albo nawet partnerami w pracy. Panie Tomaszu, pan stale koncertuje w zespołach, solo, w różnych układach. Proszę nam powiedzieć o ciekawych osobach, z którymi pan się spotyka, ponieważ na przykład hiszpańska piosenkarka Carmen Azuar, no nie jest tajemnicą, że występowała również z panem.
Tak, Carmen od wielu lat mieszka w Warszawie i tam żeśmy się spotkali i jest z wykształcenia aktorką. Skończyła studia aktorskie w Hiszpanii, potem studiowała aktorstwo w Polsce. Właściwie jej zainteresowanie w tej chwili się koncentrują na takich występach estradowych śpiewanych. Z aktorstwa jest blisko do piosenkarstwa. Temu się postanowiła poświęcić, zarzucając trochę aktorstwo. No i od wielu lat gramy, współpracujemy ze sobą. Myślę, że z dobrymi owocami. Jest płyta, na której grał też Michał Kaszubowski, mój brat, pianista. Zgodziła się z nami zagrać Monika Szulińska ze śpiewających fortepianów. Z tego programu, który może państwo pamiętacie jeszcze.
Tak, oczywiście. Cały czas program jest oglądalny w telewizji. I jakie jeszcze inne nazwiska panu, jakie inne postaci towarzyszą podczas koncertów?
Mnóstwo ludzi się przewinęło. Mm-hmm. Na przykład moi profesorowie, z którymi grałem, pan Ryszard Bałuszko, czy Leszek Potasiński, też wybitny wirtuoz gitary, Paweł Nawara, z którym chyba najdłużej współpracowałem i cały czas ta współpraca ma miejsce, Adam Tkaczyk, wokalista, Anna Korybut, z którą tworzyłem też zespół poezji śpiewanej, Jorge Castaneda, peruwiański gitarzysta i wokalista.
Te osoby cały czas są w jakiś sposób z panem związane. I jeszcze wracając do pasji, jaką jest muzyka latynoamerykańska, chciałabym zapytać, na ile właśnie ludowość, na ile te podstawy kultury latynoamerykańskiej są widoczne w muzyce? Czy one w ogóle są taką bazą muzyki tego rejonu świata?
Tak. Przede wszystkim bazą jest rytm, który jest ściśle określony i metrum rytmiczne, które jest też takie charakterystyczne dla muzyki latynoskiej. Często realizuje się 2 metry rytmiczne, co jest może trochę dziwne dla nas, bo jak jest walc na 3, no to jest walc na 3, albo jak jest jakiś utwór na raz i dwa, no to jest na raz i dwa, a tam występują 2 metry rytmiczne, także wydaje się, że jeden muzyk gra na 6/8, drugi gra na 3/4 i oni grają razem. Coś takiego, co zostało jeszcze im z baroku hiszpańskiego, pewna polifonia, że dość łatwo wysłyszeć, że na przykład w muzyce wenezuelskiej to jest słyszalne, że oni śpiewają na tak wiele głosów, te głosy się dość mocno rozchodzą, że wydaje się, że to jest muzyka polifoniczna, a to jest muzyka rozrywkowa, ale na takim poziomie wykonywana, że jest w ogóle trudno się zorientować, w jakim oni grają rytm, jakie oni mają melodię, kto jaką melodię śpiewa. Zupełnie jakby śpiewali jakiś madrygał w jakimś kompletnie egzotycznym, latynoskim rytmie.
No ale ta egzotyka podoba się Europejczykom. Myślę, że też Polacy bardzo lubią, prawda, rytmy latynoamerykańskie w różnych postaciach. I bardziej ambitnych, ale też może mniej ambitnych. Generalnie lubimy taką muzykę. Panie Tomaszu, no dobrze, no muzyka latynoamerykańska jest pana pasją, no ale co pan jeszcze gra, zapytam tak kolokwialnie?
Ja gram całą muzykę klasyczną również. Od renesansu do współczesności oraz swoje kompozycje również, których mam na razie niewiele, ale jakby komponuję, można powiedzieć, tak na marginesie, bardziej tak do szuflady, ale gram i sonaty, i suity, i utwory kameralne, i jakieś akompaniamenty dla wokalistów. Właściwie wszystko to, co gra muzyk klasyczny. Czy też rozrywkowy, bo ja też gram, akompaniuję piosenkarzom, wiesz. czyli tworzę jakieś akompaniamenty, jakieś aranżacje.
Czy uda nam się policzyć pana płyty? Ile?
No to bez trudu, to są na razie trzy płyty.
A gościnnie występował pan u innych artystów?
Nie, nie zdarzyło się to. Być może, że jakaś propozycja się trafi, ale to, w czym ja brałem udział, to, co nagrywałem, to były zawsze moje projekty. Takie dogadane z kimś, ale to były moje pomysły.
No to chyba najlepsza sytuacja dla artysty, kiedy może własny repertuar nagrać, prawda?
Tak, to prawda.
Dobrze, to jeszcze chciałabym porozmawiać z panem o roli muzyka jako nauczyciela, bo przecież pan cały czas jest nauczycielem szkoły muzycznej. Jakie cechy trzeba mieć, żeby nawiązać kontakt z dzieciakami, którzy chcą tę muzykę poznać?
To chyba pierwszą taką cechą jest cierpliwość, chyba najważniejszą.
A szczególnie w muzyce.
Chyba nie wolno być cholerykiem, nie powinno się być chyba, albo powinno się starać jakby zapanować nad takim temperamentem. No zachowywać spokój. Rozumieć pewną prawdę, że uczeń przychodzi nie po to, że on ma już od razu nam pięknie zagrać, tylko ma się dopiero nauczyć, więc on ma prawo czegoś nie wiedzieć, czegoś nie umieć.
To tak trochę pamiętać swoje początki, prawda?
Tak jest.
Nie zapominać dokładnie o tym, jak to było.
Dokładnie.
Nie mogę pana nie zapytać o plany. Czy jakaś kolejna płyta się kroi, czy jakieś koncerty w najbliższym czasie, no bo my znamy te pełne sale podczas pana występów, czy będziemy mieli szansę, okazję, aby obejrzeć koncert, wysłuchać przede wszystkim koncertu w najbliższym czasie?
Takiej dokładnej daty w tej chwili nie umiem podać, trwają rozmowy, być może, że w Ciechanowie się uda za jakiś czas zagrać i być może, że w Przasnyszu też, ale jeszcze wolałbym się wstrzymać z konkretami. Natomiast plany mam takie, że zapisywane są moje utwory, moje kompozycje i noszę się z zamiarem wydania ich. Być może, że powstanie płyta, no ale nad tym się jeszcze też zastanawiam. No, zapisywanie trwa i jest już materiał na taki zbiorek z nutami. Utwory są o różnym stopniu trudności. Są utwory, które mogą grać i studenci, utwory, które są przeznaczone dla dzieci. Także to jest to, nad czym ostatnio najwięcej myślę.
Przedstawił pan na mnie jako ten proces powstawania. Jaki jest ten okres czasu od tego, co w głowie usłyszy muzyk, do tego, aby powstała płyta, czy też powstał zarys koncertu?
Czasy bywa krótka, bo jeżeli program jest zrobiony, jest grany na koncertach, jest taki ograny, w zasadzie można próbować wejść do studia i to nagrać po jakimś uprzednim przygotowaniu solidnym. A czasem bywa tak, że to jest dość długa droga, bo trzeba coś zaaranżować, coś do czegoś nie pasuje repertuarowo. Repertuar na płytę powinien być jakoś tam spójny. Nagrać jakieś piosenki, jakieś stylistycznie niepasujące, bo po prostu to zostanie natychmiast wyłapane. Poziom tego wydawnictwa będzie taki już wątpliwy, będzie budził wątpliwości. Więc to jest bardzo, bardzo różnie. Pamiętam, w przypadku pierwszej płyty, to czas, jaki mieliśmy na nagranie, to były tylko 2 tygodnie. 2 tygodnie, taki był warunek. Wydajemy płytę, ale macie 2 tygodnie. Sponsorujemy wszystko.
Czego się nie robi dla płyty.
I to się udało. Po nocach żeśmy siedzieli. Rzeczywiście to się udało. No i efekt był w postaci płyty. Druga płyta, to właściwie znajomi, publiczność nas namawiała do tego, żebyście nagrajcie płytę, bo program jest dobry, program jest taki jednorodny, brzmicie bardzo dobrze, i nagrajcie, zróbcie, trzeba by to utrwalić jakoś. No i po tych namowach stwierdziliśmy, że czas zacząć i nagraliśmy tą drugą płytę. A trzecia płyta była wynikiem też naszej działalności, takiej dość żywej wtedy z Carmen. No i jak się gra ileś tam koncertów, to warto mieć tą płytę. Płyta raz, że umożliwia jakąś promocję, dwa, że płyta się gdzieś tam być może sprzeda, ktoś ją puści. Także ze wszech miar, jeżeli program jest już grany, ograny, to wydaje mi się, że czas na płytę. Chociaż niektórzy muzycy robią odwrotnie, nagrywają płytę, a właściwie to jest taka najpopularniejsza droga. U mnie było odwrotnie.
Jeśli jest muzyka interesująca, to każda droga dobra, żeby pokazać światu, prawda, ten odcinek muzyki. Panie Tomaszu, tak się zastanawiam w tym momencie, czy są jeszcze jakieś nazwiska, z którymi, oczywiście w cudzysłowie nazwiska, z którymi chciałby pan jeszcze zagrać? No bo jedno marzenie się spełniło, jak słyszeliśmy.
No jest wielu artystów znakomitych w Polsce. Może gdybym na przykład zagrał z jakąś orkiestrą, to by było coś ciekawego i i coś nowego dla mnie.
To tego panu życzymy, żeby się spełniły te marzenia. No i czekamy na koncert w Cichanowie lub też w najbliższej okolicy, aby te piękne dźwięki usłyszeć, delektować się dobrą muzyką, bo troszeczkę od tej dobrej muzyki myślę, że w codziennym życiu odchodzimy, a wartościowa muzyka jednak ubogaca nas, także życzę jak najszybszych występów, abyśmy mogli uczestniczyć w tych pięknych spektaklach. A jeszcze zapytam, czy często pan do Przasnysza wraca?
Właściwie Przasnysz w tej chwili jest taką moją bazą główną. Mm-hmm. W Warszawie teraz bywam rzadziej, bywam mniej, no z różnych powodów, głównie rodzinnych. No i pracuję tutaj w Cichanowie. Także zapraszamy na egzaminy wstępne, które będą w maju, w kilku turach. Także w sekretariacie będą wszystkie informacje. No jestem od kilku lat związany już z Cichanowem też. Poznaję też Cichanów, poznaję ludzi z Cichanowa przez te kilkadziesiąt lat, no to... kilkanaście powiedzmy, no to się dużo zmieniło. Może jeszcze słowa o szkole muzycznej, ponieważ szkoły muzyczne państwowe to są takie miejsca, gdzie uczą muzycy, którzy są zawodowymi muzykami, z dyplomami i warto, żeby to wybrzmiało na antenie radia. Czasem to różnie bywa, ale jeśli ktoś chce kształcić się u ludzi koncertujących, którzy mają swój dorobek taki artystyczny i muzyczny, to zapraszamy do naszej szkoły muzycznej im. Moniuszki w Cichanowie. No i też zapraszamy na koncerty, które będą... Też pod koniec kwietnia będzie ten taki duży koncert z okazji wejścia do Unii. Pod koniec kwietnia, 29 kwietnia.
A jak rozpoznać, że dziecko ma talent i warto wybrać się do szkoły muzycznej? Przynajmniej, żeby sprawdzić, ocenić w jakiś sposób.
No, czy ładnie śpiewa. Jeżeli ładnie potrafi zaśpiewać piosenkę, nam się wydaje, że to nie fałszuje, że nie ma fałszów w tym śpiewie, to tak, to myślę, że tak.
Pokazuje, że, tak, że może jakiś, coś z tego być.
Jakiś stopień muzykalności powinien być.
Panie Tomaszu, jeszcze raz serdecznie dziękuję za to spotkanie i życzę spełnienia wszystkich marzeń wielkich sal koncertowych, wspaniałych artystów razem z panem na scenie lub też u boku pana, kolejnych płyt. No i oczywiście usłyszymy te utwory na antenie naszego radia, które towarzyszy od dawna, z tego co wiemy, chociażby jako patroni wydawanych płyt. Także liczymy na kolejne krążki, które będziemy mogli prezentować w naszej stacji. Serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
Dzisiaj moim i państwa gościem był pan Tomasz Kaszubowski, najkrócej mówiąc wirtuos gitary klasycznej, a ja dodam jeszcze, że urodzony w Warszawie absolwent liceum imienia Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu, absolwent i nauczyciel obecnie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Cichanowie, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Warszawie oraz absolwent Warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie Ryszarda Bałałuszki. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za to spotkanie i polecam państwu wspaniałą muzykę, a szczególnie ten wątek związany z kulturą latynoamerykańską, którą ja się zachwycam również od wielu lat. To była audycja Gości Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.